Słuchasz Radia Hertrendy.
Witamy serdecznie.
Witamy.
Edyta Kaczmarczyk, Damian Sikorski, no i najważniejszy gość, pani Danuta Gonera.
Witamy panią bardzo serdecznie.
Witam, dzień dobry państwu.
Dzisiaj wywiad, szczególny wywiad, specjalny, bo nie tyle co o fryzjerstwie będziemy rozmawiać, co będziemy rozmawiać o perukach, o przedłużaniu włosów, no i o całym pani życiu. Tak naprawdę tych pytań mamy bardzo dużo i zacznijmy może od początku. Kiedy był ten dzień, kiedy pani obudziła się i poczuła to powołanie do swojego zawodu?
Ja myślę, że w ogóle jestem taką niespokojną duszą, ciągle coś wymyślam całe życie. Już w dzieciństwie tworzyłam, malowałam, cięłam, rysowałam, ciągle coś chciałam robić innego jak moje siostry. Ciągle im jakieś warkoczyki plotłam i tak dalej, więc wiedziałam, że jednak pójdę inną drogą. Tata mnie namawiał, że powinnam pójść do technikum rolniczego, jakby pójść w kierunku tym. Została mi tylko jakby taka miłość do drzew, do kwiatów i tak dalej, ale nie poszłam w tym kierunku. Liceum Technik Teatralnych. To jest ciekawy kierunek, była szkoła fantastyczna.
Proszę powiedzieć, jaki jest przepis na sukces?
No, ciężka praca zdecydowanie, ale myślę, że też fajny cel mieć w swoim życiu. To się tak mówi, okej, masz cel i to się osiąga, ale myślę, że na pewno plany fajne, ale mieć, myślę, że ma się predyspozycję też do prowadzenia biznesu, z całą pewnością. Trzeba przewidzieć, trzeba wiedzieć, czy w tym kierunku idę dobrze, czy prowadząc ten biznes, czy na pewno się to uda, analizować. I myślę, że taką osobą jestem. Wprowadzając jakikolwiek biznes, który rozszerzałam już w swoim życiu, jednak zawsze analizowałam i byłam pewna, że to się przyjmie, ale na pewno ciężką pracą.
Pod koniec lat 70. wyjechała pani do Wielkiej Brytanii, pracowała pani w jednej z największych oper świata. Jak doszło do tego wyjazdu? Czy to za namową kogoś, czy to był kolejny krok przemyślany z pani strony w karierze?
Nie, to nie był przemyślany krok, to było takie bardzo spontaniczne, ponieważ to był czas, gdzie było bardzo trudno wyjechać, był taki okres, że należało wpłacić jakieś dolary na konto i można było wtedy jechać, otrzymując wizę angielską. Była moja koleżanka, pracowała w Covent Garden Opera, z mojej szkoły, więc ona kiedyś do mnie napisała, słuchaj, mogłabyś wpaść, możesz teraz właśnie w taki sposób wyjechać. I tak się stało, rzeczywiście dostałam wizę, znalazłam się nagle w Wielkiej Brytanii i odwiedziłam ją w Covent Garden Opera, no w miejscu niezwykłym, więc naturalnie oczarowało mnie to zaplecze, że tak powiem, ogromne i w ogóle sama opera, praca też. Więc rzeczywiście zaczęłam tam pracować, robiłam brody wąsy, robiłam jakieś charakteryzacje dla aktorów, do oper i tak dalej, ale ja byłam takim jakby dodatkiem, no bo to było trochę też czasy, jakie były, wiadomo, oficjalnie nie pracowałam. Także chałupniczo bardziej.
W Wielkiej Brytanii również poznała pani metodę przedłużania włosów. Czy może pani coś więcej powiedzieć na temat tej techniki? Techniki przedłużania włosów?
Tak, myślę, że to było bardzo duże wydarzenie, ponieważ to były lata 80. W 80. roku Simon Forbes, on był w ogóle człowiekiem biznesu, jednocześnie nie był też fryzjerem, ale był taki artystą. Z kolegą fryzjerem postanowili, że chyba coś trzeba nowego w fryzjerstwie wymyśleć, bo jakieś ciągle dopięcia, treski, to się to jakby fatalnie trzyma. On również współpracował właśnie poprzez właśnie jakieś takie fajne sesje zdjęciowe, ale trzeba było, utrudniało to życie. No i co wymyślił właśnie Forbes? Że, słuchaj, no możemy zrobić coś takiego, żeby pasemkami założyć te włosy do włosów klienta, żeby nie zdejmować tego codziennie. No tak, ale włosy naturalne nie, tylko dlaczego syntetyczne, dlaczego monofiber włosy? Ponieważ bardzo łatwy produkt, można go patentować i tylko i wyłącznie jest ich, więc włosy monofiber to jest produkt, patent japoński. Niezwykłe włosy, sprawdzają się na całym świecie, które nie tracą koloru, nie tracą sprężystości, nie nie tracą swojej struktury, regenerują się, także niezwykłe są włosy. No i to, że to była taka rewolucja w fryzjerstwie, że całe gwiazdy z całego świata przyjeżdżały do Londynu, na Knightsbridge, tam oni mieli pierwszy taki ogromny salon, więc Cher, to był pierwszy Cher, to była Diana Ross, to była później Julia Roberts i tak dalej, także te gwiazdy, były kolejki po 2-3-4 miesiące. No i on wpadł na pomysł, żeby zacząć sprzedawać patent na wszystkie kraje.
I jak Polacy przyjęli właśnie tę usługę?
Ale jeszcze powiem, dlaczego, skąd wiedziałam, że to się dzieje, bo Londyn jest wielki. Nagle zobaczyłam Boy George, to był taki charakterystyczny, bardzo kontrowersyjny piosenkarz. Nagle wystąpił na scenie w kolorowych włosach, w takich mobelkach, pasemkach i tym się zainspirowałam, tym się zainteresowałam, co to jest. I dlatego właśnie wtedy trafiłam do salonu, do miejsca właśnie, gdzie to robiono i pomyślałam sobie, no, mogłoby to u nas w Polsce być też, no ale to było jeszcze za wcześnie. To były jeszcze lata, gdzie u nas nic nie było, gdzie u nas było praktycznie fryzjerstwo na bardzo niskim poziomie, perukarstwo teatralne, ja w teatrze pracowałam, więc jakby dla mnie nie było to obce, ale dopiero później, także dopiero wprowadziłam to w 93 roku.
Czyli w Polsce pani była prekursorem przedłużania włosów?
Tak, zdecydowanie byłam prekursorem. Jako pierwsza wprowadziłam, właśnie minęło 20 lat, wprowadziłam tą usługę. Następnie zaczęłam prowadzić szkolenia właśnie z zakresu przedłużania włosów dla salonów fryzjerskich. Także to była praca, dwudniowe szkolenia. No i tak krok po kroku kolejne salony, w tej chwili już jest ponad 2000 salonów w Polsce przeszkolonych z zakresu właśnie metody monofiber włosami syntetycznymi, ale, i to jeszcze później dopowiem Państwu, pewnie temat będzie szerszy, włosy rakun, kolejna metoda, kolejne przedstawicielstwo brytyjskie, włosy naturalne.
Z pewnością do rozmowy wrócimy. Przypominamy Państwu, że naszym i Waszym gościem jest pani Danuta Gonera. Zapraszamy do zadawania pytań na Facebooku, na portalu hairtrendy.pl i oczywiście na naszym radiowym czasie. Do usłyszenia.
Naszym i Państwa gościem w studiu Radia Hairtrendy jest pani Danuta Gonera. Szanowni Państwo, zachęcamy w dalszym ciągu do zadawania pytań, jakie chcieliby Państwo bezpośrednio skierować do naszego gościa dnia na naszym radiowym czacie, na stronie internetowej, a także na portalu www.hairtrendy.pl.
No jak po raz kolejny potwierdza się to, że rozmowy poza anteną są bardzo ciekawe i powinny być schowane gdzieś mikrofony, które nagrywają te rozmowy, bo to są niezwykłe historie, niezwykłe opowieści i nazwiska, które pani nam tutaj prezentuje, z jakimi ludźmi pani pracowała. Jest to naprawdę niewiarygodne i podziwiać i tak jak wspomniałem poza anteną, jest pani osobą bardzo odważną.
Mhm. No, nie wiem, czy to można nazwać odwagą. Ja to nazywam taką ciekawością życia. Poza tym myślę, że miałam taką ambicję, żeby mi lepiej było w życiu, bo ta Polska była taka szaro-bura, to wszystko tak było nijako. Ja chciałam tak inaczej. Nawet mój pierwszy salon był inny, jak wszystkie w Warszawie. Chciałam, żeby był kolorowo, żeby było nie czarno-biało i tak dalej, czy bardziej szaro. Więc myślę, że ta ciekawość świata i w ogóle ludzi bardzo.
No właśnie, pierwszy salon, 84 rok, czyli równe 30 lat.
Tak, właśnie, 1 czerwca będzie 30 lat. Nieprawdopodobnie czas przeleciał, no ale myślę, że bardzo dużo się zadziało też przez te 30 lat, bardzo.
Jak to się stało, że otworzyła pani ten pierwszy salon?
No tak, jeszcze wracając do Anil, ponieważ tam jednak pracowałam i w swoim zawodzie, i nie tylko, i miałam zawsze takie marzenia i takie myśli, że żeby jednak wrócić i mieć swój własny biznes. W ogóle miałam bardzo ciekawe plany, żeby perukarstwo, żeby tworzyć prawdziwą pracownię perukarską, wykonywać usługi do filmu, teatru i tak dalej. I miałam mnóstwo ciekawych właśnie propozycji nawet do Francji. Po powrocie rzeczywiście próbowałam jakby to wszystko zorganizować, no ale niestety były problemy techniczne. U nas perukarze po naszej szkole mieliśmy niższe kwalifikacje, jakby bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o peruki za granicą, dlatego też stanęło na tym, że otworzyłam salon fryzjerski i perukarstwo.
Mhm. Ja natomiast chciałabym powrócić jeszcze do tematu przedłużania włosów. Jaki jest koszt przedłużania włosów w Polsce na chwilę obecną?
To wszystko jest uzależnione, jakimi włosami wykonujemy usługę, jakiej długości włosy, koloru. Jeśli chodzi o włosy monofiber, włosy syntetyczne mojej firmy pierwszej, Dom, to cena jest uzależniona właśnie od zużycia materiału, ponieważ tam włosy są różnej długości, ale jakby nie decyduje cena o długości. W tej chwili kosztuje to od 1200 zł do 1500 pełne przedłużenie, a zagęszczenie kosztuje jakieś 800-900 zł, czy nawet mniej, bo tutaj już od zużycia materiału zależy.
A proszę mi powiedzieć, bo jak mi się kojarzy przedłużenie włosów, najgorszy jest chyba moment czesania, bo jak się czeszę, do momentu tego przedłużenia zawsze tak się ta szczotka czy grzebień zatrzymuje. Jest taki efekt, czy już teraz...
No nie, specjalna szczotka jest. Myślę, że to nie jest problem. Oczywiście wtedy, jeżeli już są odrosty, już nasze włosy zaczynają się obniżać, to wtedy należy uważać, czesząc szczotką, żeby nie zahaczyć, nie sprawić sobie bólu. Natomiast szczotka specjalna naszej firmy, która ma specjalne długości, gęstości i twardości włos i czeszę bardzo dokładnie między pasemkami i po tych włosach, po tych właśnie pasemkach, które są w połączeniach.
A czy takie włosy przedłużane można farbować?
Ja mówię o włosach monofiber, nie. Tych włosów się nie farbuje, włosy się miesza ze sobą kilka kolorów i dobieramy do włosów klientki na głowie. Przedtem klientce można włosy czy zrobić określony kolor, czy też jakiś balejaż. Natomiast to my dobieramy kolor włosów do koloru włosów klientki. Natomiast nosząc w międzyczasie włosy przedłużone, można kolor odświeżać, odrosty i tak dalej. Także bardzo wygodnie.
Jeszcze na chwilę chciałbym się cofnąć do tych lat, do końcówki lat 70., 80., kiedy była Pani w Wielkiej Brytanii. I z kim Pani pracowała? Bo nazwiska, które Pani wymieniała w przerwie muzycznej, były imponujące i chcemy też, żeby słuchacze Radia Hertrendy poznali te nazwiska.
Pracując w Covent Garden Opera, zaprzyjaźniliśmy się z Ray Marston, to jest taka wielka postać w Anglii, w Londynie, z zakresu charakteryzacji perukarstwa. Absolutnie charakteryzator niezwykły do filmów amerykańskich wykonywał właśnie charakteryzację. No i między innymi on mnie zaprosił do siebie, bardzo blisko, zresztą miał swoją pracownię i rzeczywiście zobaczyłam, jaką niezwykłą pracę on wykonuje, jaka jest precyzja. Ja tego nie znałam. Nasze perukarstwo wydawało mi się, że takie fantastyczne, a dopiero poznałam prawdziwe perukarstwo, precyzja niezwykła właśnie u Raya Marstona. Przeszłam do niego do pracy i tam właśnie zaczęłam u niego wykonywać peruki. No więc ja, dziewczyna, tak powiem, za żelaznej bramy tutaj z kompleksami nagle przychodzi Ingrid Bergman, czy powiedzmy Jay Seymour, czy Roger Moore, dla którego absolutnie osobiście wykonywałam do jego ostatniej roli 007 James Bonda, taką wstaweczkę, ponieważ już miał lekko przerzedzone włosy. Także to takie było dla mnie ogromne wydarzenie, a jednocześnie takie zwyczajne, normalnie. To była moja praca, to były strasznie fajni ludzie, nawet były Christmas party, gdzie oni się wszyscy bawili, gdzie po prostu nie ma tam takiego podziału społecznego, że tutaj jesteś, że tak powiem, niższej tej klasy pracownik, a my to gwiazdy. Było bardzo sympatycznie, naprawdę tam nauczyłam się bardzo wiele, jak relacje między ludźmi i jak doceniają też pracę. Także te pierwsze takie fajne relacje, które myślę przeniosłam do siebie tutaj do pracy z moimi pracownikami.
Chciałabym się zapytać, ile czasu i jak wygląda proces tworzenia peruk?
No, perukarstwo jest dosyć skomplikowane, takie prawdziwe perukarstwo, które ja uczyłam się, zaczynając od zrobienia wymiaru, no, projektu, jeśli robimy to do filmu, czy też prywatnie dla osoby, należy zmierzyć głowę klientki, więc zrobić projekt peruki, kolor, omówić wszystko i zrobić tą bazę tak zwaną, na którym to będzie wykonywana ta peruka, także trzeba było ręcznie wszystko szyć, następnie szydełkiem specjalnym wiązać po 2-3 włosy, całą perukę, więc to jest proces, to był 2-3 tygodni pracy. Także ta peruka, no, do dzisiaj wykonywane są peruki ręcznie z włosów naturalnych. Dlaczego też? Nie może być maszynowo, ponieważ włos, jak wiem, zbudowany jest jak jodełka i musi osoba, która wykonuje taką perukę, musi myśleć. Nie może być włos odwrócony, to musi być ręcznie zawiązany włos tak samo, jak rośnie na głowie, żeby włos później nie plątała się taka peruka. Także perukarstwo na całym świecie jest takim rzeczywiście takim rzemiosłem absolutnie absolutnie pracochłonnym, bardzo cenionym na Zachodzie, u nas trochę mniej, ale no jeszcze ja zostałam, jeszcze parę osób zostało, które się tym fascynują i myślę, że ten zawód trzeba lubić, bo to jest bardzo trudna praca, ale jednocześnie fantastyczna, bardzo można naprawdę wiele rzeczy stworzyć, zupełnie coś nowego, uszczęśliwiać ludzi, którzy mają problemy i tak dalej.
Najdłużej, jak robiła pani perukę, ile to było godzin, dni?
Ja myślę, że najtrudniejsza w moim życiu praca to była właśnie dla Ingrid Bergman. To jej ostatnia rola w życiu, ona grała Golda Meir. To były włosy o długości, nie wiem, 55 centymetrów, kręcone, więc była bardzo trudna praca. Sobie proszę wyobrazić, żeby zawiązać dwa włosy w długości właśnie takiej włos. Należy tą rękę, że tak powiem, za każdym razem ją wyprostować, także to była trudna praca. No ale myślę, że taka satysfakcja również. To były cztery peruki od 40 roku życia do śmierci Goldy Meir, jeśli mogę tak powiedzieć, coraz bardziej siwe, bo ona nosiła taką perukę z koczkiem takim skręconym, więc w ogóle dla mnie niezwykłe wydarzenie to, że jak Ingrid Bergman założyła na przymiarce taką perukę, to ona bez charakteryzacji wyglądała już jak Golda Meir. To było po prostu niezwykłe przeżycie dla mnie. No i to, że właśnie trudna była praca, ale satysfakcja ogromna, ogromna.
Chcielibyśmy zadać pani pytanie bezpośrednio od naszych słuchaczy. Pani Danuto, gdzie kupić dobrą perukę i ile kosztuje?
Dobrą perukę, co znaczy dobra, ponieważ peruki, mamy bardzo wiele rodzajów peruki. Jeśli do nas przychodzą klienci, ja mam pracownię perukarską, charakteryzacja filmowa, teatralna, praktycznie wszystko robimy. Jeśli chodzi o to, bo dobra peruka może być włosów syntetycznych, ale bardzo dobra peruka może być włosów naturalnych. W zależności od tego, jaka osoba potrzebuje perukę, czy to jest chora osoba na przykład na raka, czy to osoba jest, która jakby no niestety zmuszona jest już do końca życia nosić perukę, ponieważ ma braki zupełnie włosów, czy to jest tylko na jakąś okazję. Dlatego też zawsze indywidualnie taka osoba powinna przyjść do nas i my zastanawiamy się, proponujemy jej. Zależy na jaki rodzaj, jakby jakie są oczekiwania i wtedy rzeczywiście robimy albo na zamówienie, albo są peruki z włosów syntetycznych takiej wysokiej jakości, które nie sprawiają problemów na przykład w pielęgnacji. Ale z włosów naturalnych, wiązana ręcznie, taka peruka też jest robiona przez nas indywidualnie na zamówienie, tak zwaną miarę, prawda? Też to robimy naturalnie, także do pracowni na pewno należy przyjść osobiście. Przyjeżdża do nas ludzie z całej Polski i nie tylko, robi również za granicę na indywidualne zamówienia.
A może pani określić przedział finansowy?
W jakim można... Tak, mogę powiedzieć, jeśli chodzi o syntetyczne, nie mówię o cenach tych bardzo tanich, bo one są, nie wiem, po 200 zł, natomiast peruki między 450 a 1000 zł, to są tej bardzo wysokiej jakości z włosów syntetycznych. Naprawdę są piękne, tylko one mają krótszą żywotność. Peruki z włosów naturalnych, to też są dwie kategorie. Włosy naturalne z włosów azjatyckich, takich standard tak zwanych, to są peruki ręcznie wykonane, ale jako, że włos azjatycki jest przetworzony, nie ma łuski włosowej, w związku z tym on ma krótszą żywotność, ale jest produktem naturalnym. Więc taka peruka może kosztować, tutaj już jest w zależności od koloru, od długości, od 1200 do prawie 3000, bardzo długie włosy, takie 55 cm. Natomiast najdroższe peruki są z włosów słowiańskich. Jak wiecie państwo, włosy słowiańskie, nasze piękne, miękkie, naturalne, są najdroższym na świecie produktem. Te peruki również się ręcznie wykonuje, wiąże się szydełkiem i taka peruka może kosztować od 1800 nawet do 10 tysięcy, w zależności od długości włosów.
Kiedy pojawiła się pani w radiu, na dzień dobry powiedziała pani, że nie jestem fryzjerem. Ale certyfikaty pani ma, tak?
Tak.
Czy nigdy pani przy krześle nie stała i nie obcinała?
Znaczy trochę, czasami tak, no, jeżeli, bo to jest bardzo pokrewny zawód, perukarz i fryzjerstwo, prawda? Trzeba umieć nauczyć się strzyc. Wystylizować perukę też trzeba. W związku z tym interesowały mnie zawsze jakieś szkolenia w tym zakresie, koloryzacje i tak dalej. Więc to jest bardzo pokrewny zawód i a nie wiem, no być może zawsze miałam jakiś opór, nie byłam pewna, czy ja mogę tego klienta dobrze obsłużyć. Zawsze miałam jednak opory. Jednak taka praca w ciszy, w spokoju, wykonywanie peruki, to mi najbardziej fascynowało. A ponieważ już później zaczęłam prowadzić salon fryzjerski, w związku z tym siłą rzeczy nauczyłam się. Chciałam również prowadzić szkolenia dla uczniów, więc jakby poszłam przygotowałam się i zdałam mistrzowskie, więc myślę, że to jest bardzo pokrewny zawód i można się tego nauczyć. No teraz może są wyższe wymagania. Trzeba się naprawdę cały czas uczyć i moi pracownicy, ja ich rzeczywiście organizuję szkolenia i ciągle jakby uczymy się coraz więcej.
Radio Hertrendy. Słuchasz nas na hertrendy.pl.
Naszym i Państwa gościem w dalszym ciągu jest pani Danuta Gonera. Rozmawiamy również poza anteną i zachęcamy w dalszym ciągu do zadawania pytań na naszym radiowym czacie, Facebooku, a także na stronie internetowej hairtrendy.pl.
Co pani uważa za najtrudniejsze w swoim zawodzie?
No to ciekawe pytanie. Myślę, że taka odpowiedzialność w stosunku do ludzi. Prowadzenie biznesu na dobrym poziomie, także szacunek do człowieka, utrzymanie tego człowieka w pracy. Myślę, że komunikacja. Dla mnie istotne bardzo jest, żeby człowiek miał pewną kulturę osobistą, żeby również umiał się komunikować z drugim człowiekiem. Ta tolerancja wobec siebie dla mnie bardzo ważna jest, ponieważ pracownicy tworzą atmosferę, więc ta tolerancja wobec siebie. Nie ma intryg, plotek, nie ma jakichś takich złośliwych, jak to kobiety potrafią, atmosfery. Naprawdę mam strasznie fajny zespół i jeśli mnie słuchają, to dziewczyny, pozdrawiam was wszystkie absolutnie. Więc bardzo ważna jest myślę ta relacja międzyludzka. Z każdym pracownikiem rozmawiam indywidualnie, robimy co dwa tygodnie spotkania, a na pewno raz w miesiącu. Rozmawiamy o wszystkich planach, które robimy, o tym, o niepokojach, o ich problemach. Jeśli ktoś ma indywidualny problem, zawsze mam czas dla niego, żeby wysłuchać i pomóc. Także wiem, jaki człowiek jest, każdy indywidualnie, jaką jest osobowością. Poza tym myślę, co jest ważne. Myślę, że dlatego też jest ta stabilizacja personalna, dlatego że każdy człowiek ma swój styl pracy, każdy jest inną osobą, więc u mnie każdy ma swój styl pracy i każdy jest sobą przy fotelu, prawda, również. Także myślę, że to też jest taka pewna swoboda w życiu, pracy i tak dalej. On ma duży komfort psychiczny, że może w ten sposób pracować. Ja im zapewniam produkty, materiały, miejsce, szkolenia również. Należę do wielkiego francuskiego fryzjerstwa HCF-u. Wyjeżdżam dwa razy do roku do Paryża, robimy jakieś nowości, wprowadzamy dwa razy do roku, nowe trendy w modzie fryzjerskiej, więc myślę, że nadążamy za absolutnie poziomem zachodu i nie mam się czego wstydzić, bo mamy salony piękne, mamy bardzo zdolnych ludzi, bardzo zaangażowanych, lubiących swoją pracę, które mają pasję. I myślę, że człowiek, jakąkolwiek pracę wykonuje, jeśli robi to, co lubi, to jest chyba najważniejsze. Sprawia mu ogromną radość i wtedy chce mu się pójść do tej pracy, chce pójść i po prostu pracować i być z ludźmi innymi. Także dla mnie bardzo ważna jest ta atmosfera i relacja między ludźmi.
Pani Danuto, a jak doszło do współpracy z Muzeum Figur Woskowych Madame Tissot?
A, to jeszcze wracamy do Londynu. Okej, okay, proszę pani, więc ja pracowałam wtedy w Covent Garden, to tak jak powiedziałam wcześniej, Ray Marston, który ma swoją pracownię, był menadżerem. Menadżerem był w Muzeum Figur Woskowych właśnie i on mi zaproponował, znaczy ja właściwie tak się wkręciłam, ponieważ ogromnie mnie to interesowało, jak wykonuje się taki zarost, brwi, rzęsy, włosy, ponieważ zupełnie nie miałam pojęcia. I dla mnie to było fascynujące, żeby zobaczyć, jak to się robi. No i rzeczywiście miałam okazję pracować, także absolutnie niezwykłe przeżycie, bardzo trudna praca, bardzo ciekawa, no i tak właśnie trafiłam.
Pamięta pani swoich pierwszych pracowników, kiedy otwierała pani 30 lat temu w salon fryzjerski?
Ale rzeczywiście pamiętam, jeszcze do dzisiaj pracuje Renatka, która do mnie przyszła do pracy, mając 16 lat, pracuje, to jest że tak powiem, najdłużej pracujący mój pracownik, zresztą młodą jeszcze jest osobą, niezwykłym fachowcem. Natomiast tak, dziewczyny, już część nie pracuje, niestety jedna już odeszła, nie żyje, Małgosia. Natomiast to było bardzo, nie miałam w ogóle doświadczenia, ale miało swój urok wszystko, bardzo niezwykłe przeżycie.
Słyszeliśmy, że nasz redaktor naczelny, pan Ryszard, był w załodze pani.
Nie, w załodze nie. Ryszard to był oddzielny, zupełnie gwiazdą fryzjerstwa w tamtych czasach. Gdzież tam ja? Oczywiście wiedziałam, na jakim poziomie ma usługi, wiedziałam, jakim jest fryzjerem i że to naprawdę fantastyczną było osobowością w tamtych latach. Zresztą to dzisiaj jest, ale we fryzjerstwie tak. Także my znaliśmy się na pewno odległość, ale później poznałam Ryszarda, natomiast zawsze interesowałam się, co robi. Na tamte czasy to on był bardzo dobrym fryzjerem, rzeczywiście.
Zadamy kolejne pytanie, które pojawiło się na naszym radiowym czacie. Co powoduje odlepianie się silikonu przy siatce?
Ale czy chodzi o siatkę, czy chodzi o przedłużenie włosów? Bo tutaj
chyba chodzi w dalszym ciągu o peruki.
Chyba chodzi o peruki. Nie wiem, czy to jest peruka z włosów syntetycznych, troszkę pytanie takie, nie do końca rozumiem. Może powiem tak, jeśli to jest peruka, która jest związana ręcznie, włos jest pojedynczy lub dwa włosy, jeśli wychodzą włosy, to jest jakaś przyczyna techniczna. Natomiast jeśli to jest siatka, w sensie fibernet, która jest w mojej firmie wykonywana i wychodzą włosy, no to jest zawsze jakaś przyczyna. Nie powinny wychodzić włosy, więc najlepiej zapraszam do mnie, do pracowni i będę w stanie absolutnie pomóc, ja czy moi pracownicy, jaka jest przyczyna, jeśli chodzi tutaj o perukarstwo.
Kolejne pytanie od słuchaczki Radia Hairtrendy. Czy rzeczywiście włos europejski jest włosem najlepszym do wykonania peruk?
Też jest dobry. Włos europejski jest też dosyć dobrym produktem, natomiast on jest trochę grubszy strukturalnie jak włos słowiański. Najlepszym, absolutnie powiem jeszcze raz, włosem do wykonywania peruk jest włos słowiański. Dlaczego? Ponieważ on jest bardzo miękki, delikatny, tym samym peruka jest bardzo taka naturalna, układająca się dokładnie tak jak włosy nasze na głowie. Przy prawidłowej stylizacji i technicznie dobrze zrobionej peruce nikt absolutnie nie jest w stanie rozpoznać, że dana osoba nosi perukę. Zapewniam Państwa.
I jeszcze jedno pytanie. Włosy prawdziwe, włosy pojedyncze. To jest odnośnie tego pytania pierwszego, co powoduje odlepianie się silikonu przy siatce. Pani Ewa dodała, że chodzi o włosy pojedyncze, które wychodzą. Nie wiem, czy to coś pani...
Ale czy pojedyncze, czy to jest włosy przedłużone do włosów naturalnych, czy to jest do peruki cały czas?
No to w takim razie czekamy pani Ewo, żeby pani doprecyzowała swoje pytanie.
Tak, bardzo proszę.
I jeszcze jedno pytanie, jakie chcielibyśmy pani zadać.
Co może być powodem porządnego skołtunienia prawdziwych włosów w systemie peruka tuż przy siatce? Mm-hmm.
Jeśli to są prawdziwe włosy, bo tutaj teraz jest to, już wiem o tym. Proszę pani, z całą pewnością są to tak zwane, technicznie powiem, tak zwane brudki, które się zawijają w peruce, jeśli to jest peruka ręcznie robiona z włosów naturalnych i należy te brudki wyciąć. Nie każdy to wykonuje, natomiast jeśli ma pani z tym problemy, zapraszam do mojej pracowni. Pomożemy pani rozwiązać ten problem. Nie ma takiej możliwości, żeby peruka, nie powinna się właśnie w ten sposób zachować peruka z włosów naturalnych.
A czy może pani powiedzieć coś więcej na temat zagęszczania włosów?
Jeśli chodzi o zagęszczanie włosów, technika jest taka sama jak przedłużania, tylko powiększanie puszystości objętości. Zakłada się mniej pasemek, metodą na przykład raccoon, prawda, bo ja mam dwie metody, metoda monofiber i metoda raccoon. Raccoon to są włosy naturalne włosy, więc wielkość pasemka jest uzależniona od gęstości włosa i struktury na głowie. I jeśli chodzi o zagęszczanie, również to jest bardzo indywidualna sprawa. To w zależności od tego, jakiej długości włosy ma klientka i co oczekuje, ile można założyć włosów. To jest absolutna dowolność, to jest taka improwizacja, jeśli chodzi o zagęszczanie. Zależy, jaka jest potrzeba.
Mhm. A czy zagęszczenie włosów w jakiś sposób uszkadza nasz naturalny, czy nie?
W ogóle metoda przedłużania i zagęszczania włosów nie niszczy włosów, pod warunkiem, że wykonana jest przez fachowca przeszkolonego, zrobiona jest diagnoza skóry, przeprowadzona konsultacja i ocena jest fachowca. Musi to być pracujący fryzjer minimum rok czasu, znający strukturę włosa, znający w ogóle problem, czy też nie problem, bo przedłużanie czy zagęszczanie włosów jest to metoda upiększania, więc musimy upiększać klientki, żeby ona nie miała problemów, dlatego też absolutnie należy przeprowadzić taką konsultację, czy my możemy wykonać zabieg, czy też odmówić, bo takie również są odmowy.
Podawała pani wspaniałe nazwiska, pracując w Wielkiej Brytanii, ale też są produkcje filmowe w Polsce, przy których pani pracowała. Możemy coś dowiedzieć się więcej na temat tych produkcji?
Tak, w Polsce rzeczywiście od wielu lat współpracuję z z producentami filmowymi. Pierwszym absolutnie moim klientem był właśnie pan Kowalewski, robiony do Ogniem Mieczem, właśnie ta fryzurka taka, jakby odwrotnie trochę wygląda ten aktor, jak wszyscy inni wcześniej, prawda? Więc na górze stworzyliśmy taką fryzurę, goląc boki, żeby stworzyć właśnie taką grzywkę niespokojną. To był włos monofiber. Ja osobiście zakładałam panu Kowalskiemu wtedy tę włosną charakteryzację. Był bardzo przyjęty, jak on będzie się, że tak powiem, czuł z tymi włosami. No ale dał radę. Dosyć dobrze to wyglądało na filmie. Następną osobą to była Magda Mielcerz de Quo Vadis. Te długie, piękne włosy. To były rzeczywiście włosy słowiańskie, które nie mogłam zdobyć, bo to były włosy bardzo długie. No ale udało się, myślę, że tak. No, jak również Michał Żebrowski do Wiedźmina. Także to tam też bardzo wielokrotnie przedłużaliśmy mu włosy, wybielone, rozjaśnione. On niszczył, walcząc z tym mieczem, więc często były wymiany. Pan Czarek Pazura, Jarek Pazura, także naprawdę bardzo dużo, pan Zamachowski do Zmruszoczy, bardzo, bardzo wiele nazwisk. Ja w tej chwili aktualnie mogę powiedzieć, że do filmu Aktualnego Obywatel dla pana Sztura też robimy pewną charakteryzację filmową, czy też do Polity, prawda, Natasza Urbańska i cały zespół, też charakteryzacja moja, czy też do Callas, pani Ewa Kasprzyk gra Violette Villas słynną, prawda, więc to była bardzo trudna praca, ponieważ takich peruk nie ma, prawda, więc po prostu perukę zwyczajnie przedłużałam, chyba jest jedyną osobą w Polsce, która po prostu zwyczajnie przedłużyła perukę do długości, do jakby niewyobrażalnej ilości, prawda, także bardzo ciekawa charakteryzacja, myślę, że no, ciekawe mam różne zlecenia w tej chwili do teatru, rozmaitości, mamy kolejne zlecenia, kolejne projekty.
Mhm. A mówiliśmy o zagęszczaniu, o przedłużaniu, o charakteryzacji filmowej, którą z metod najczęściej pani wykonuje?
Ja myślę, że wykonuję tak kompleksowo, mam jakby zorganizowany ten mój biznes. Mam salony, gdzie klientki jakby korzystają z usług fryzjerskich. Bardzo mocno wprowadziliśmy pielęgnację. Ta pielęgnacja to jest taka podstawa, zdrowy włos, piękny i tak dalej. Następnie dbamy o skórę, więc mamy diagnozę skóry włosów, pielęgnację, jak również likwidujemy problemy skóry, jeśli to jest przetłuszczająca się skóra, czy też wypadanie włosów, to już prowadziłam jakby zakres trychologii, prawda? Robimy peelingi, dermobrazję skóry i tak dalej, leczymy. Następnie proponujemy właśnie te zabiegi upiększania poprzez metody wprowadzania przedłużenia, zagęszczania, prawda? I perukarstwo. Także wymyślałam i opatentowałam też w swoim życiu siatkę, nazwałam ją Fibernet. Dlaczego? Ponieważ jest to bardzo delikatna siateczka, prawie niewidoczna dla osób z ubytkami na górze włosów, dla kobiet głównie, gdzie wokół włosów ona ma dosyć duże, a tylko na górze są przerzedzone. Nie musi nosić peruki, jest to uzupełnienie absolutnie bardzo lekkie, niewidoczne, mnóstwo pań z tego korzysta.
Jakie stawia sobie pani cele na 2014 rok i czym one się różnią od tych sprzed kilku lat, kilkunastu, kilkudziesięciu?
Myślę, że trzeba iść duchem czasu, trzeba interesować się, co się dzieje na bieżąco. Żeby prowadzić salony ekskluzywne na pewnym poziomie, trzeba się uczyć również razem z ludźmi, interesować się, co się dzieje, dlatego należy do wielkiego francuskiego fryzjerstwa. Wyjeżdżamy dwa razy do roku do Paryża na nowe kolekcje fryzjerskie i właśnie w tej chwili też wyjeżdżam 15 do Paryża na właśnie nowe trendy z HCF, jak również robimy sesję zdjęciową. Mamy mnóstwo planów na ten rok, jeśli chodzi o zawodowe takie przygotowania. Także to jest pierwsza rzecz teraz. Wcześniej już skończyłam również takie metamorfozy i spotkania w Berendowicie Kubin u nich w Akademii. Robiliśmy właśnie, też będzie to u nich na platformie, metamorfozy z perukami, po czym pokazywałam krok po kroku, jak się zakłada takie kliksy, treski przedłużające, jak również jak przedłużamy włosy, żeby rzeczywiście potencjalna osoba mogła mogła coś więcej wiedzieć na ten temat, także też już było dosyć sporo pracy, już zrobiliśmy. Natomiast co się dzieje dalej? No, dalej będzie przygotowania również do targów jesienią, ponieważ moja firma Raccoon będzie również tam, jakby jest partnerem w firmie HCF, też chcemy pokazać nowe kolekcje i tak dalej. A w międzyczasie szkoleń mnóstwo. Szkolenia z zakresu, jakby tutaj mam nowe propozycje dla moich pracowników z zakresu nowych strzyżeń właśnie po tej kolekcji z Paryża, jak również mnie bardzo zachwyca na przykład bardzo w fryzjerstwie uczesanie koka. Dla mnie czesanie koka to jest w ogóle rzeźba, to jest w ogóle trzeba pracy i wyobraźni, plastyczności, żeby stworzyć bardzo piękną fryzurę właśnie z długich włosów, czy też poprzez dołożenie włosa. Dlatego moja metoda przedłużania, czy też dodawania włosów, bo możemy również dodać tak zwane treski, czy też takie części włosów, te naklipsy również, żeby stworzyć nową fryzurę. Także mnóstwo jest jakby pomysłów. No i uważam, że również ciekawym pomysłem było to, w grudniu to był mój taki jakby nowy pomysł w dziedzinie biznesów i też sprzedaży jakby produktów, w sensie usługi. Zrobiłam i zaprosiłam klientki na event taki do mojego salonu. Robiliśmy metamorfozy z perukami, to była zabawa z perukami. Zaprosiliśmy Anię Orłowską, znaną makijażystkę i stylistkę, Jarek Szado i rzeczywiście stworzyliśmy taką fajną atmosferę. Kosmetyczka porad udzielała, jak również moi fryzjerzy. Była ciekawa bardzo zabawa. Mnóstwo pań dowiedziało się, jak prawidłowo używać właśnie szampon, jaka odżywka, jaka maska, jak pielęgnować włosy, jak również, czy w tym kolorze jest mi dobrze albo źle, czy grzywki również. My mamy też grzywki w różnych kolorach, gdzie klientka nie ma odwagi sobie obciąć grzywkę, może sobie przymierzyć. Także takie różne rzeczy robimy i to się bardzo sprawdza. A teraz właśnie na 8 marca będziemy zapraszać, właśnie przygotujemy się w naszym Facebooku, kolejne pomysły dotyczące właśnie wiosny, pielęgnacji włosów wysuszonych, przedłuszczających się przy skórze najczęściej i również metamorfozy właśnie w postaci dodawania włosów i propozycje też będziemy zapraszać ciekawych gości.
A w jakich sytuacjach najczęściej stosuje się peruki? To znaczy, jakie grono klientów najliczniej korzysta?
Najbardziej rzeczywiście zainteresowane są osoby te, które są chore, szczególnie na raka. To jest potrzeba taka natychmiast, prawda? Nagle klientka dowiaduje się, że jest chora i jest świadoma tego, czy też lekarz ją poinformuje, że straci włosy, więc to takie podwójne emocjonalne, bardzo mocno przeżycie, gdzie ona jest chora, z tym się musi jakby tutaj poradzić ze sobą, jak również to, że no wiadomo, dla kobiety strata włosów, jaki to jest stres potworny. Także to też istotne bardzo, żeby być przygotowanym na przyjęcie takiej osoby, jak również mieć wybór peruk i propozycji, bo ona chce wyglądać dokładnie tak samo jak przed chorobą, więc to jest najliczniejsza grupa moich klientów, ale mnóstwo gwiazd, mnóstwo osób, gdzie robimy charakteryzację, czy też do filmu, teatru, czy też prywatnie.
Metamorfozy, takie hasło chciałbym rzucić, metamorfozy z panią Izabelą Łapińską. Czy coś więcej możemy się dowiedzieć o metamorfozach, które pani przeprowadzała i czy jest jakaś taka wyjątkowa, którą pani zapamiętała?
Z Izabelą Łapińską do dzisiaj przyjaźnimy się, jest w ogóle niezwykłą osobą, bardzo niezwykłą, w ogóle jest tak uzdolniona dziewczyna, robi tak przepiękne rzeczy, że jak patrząc na suknię czy płaszcz Izabeli, naprawdę nic innego mi się nie podoba. Od pierwszego pokazu, już jest prawie 10 lat, pierwszy pokaz był w Bristolu, wtedy to było Carska Rosja, robiliśmy przepiękne warkocze. Myślę, że każda kolekcja Izabeli to również jest kolekcja moich fryzur. Była Carska Rosja, więc były warkocze, po czym była kolejna odsłona, to były właśnie dredy, robione wszystkim modelkom dredy, robiliśmy cały mój zespół przez 8 godzin robiliśmy im dredy, więc wyszły te modelki z tymi dredami. To chyba najwięcej pracy wykonaliśmy z tymi dredami. Także to była najciekawsza jakby metamorfoza. No i do dzisiaj to w tej chwili Izabela się też przygotowuje na kolejny pokaz, więc no to jeszcze tajemnica, będą bardzo ciekawe fryzury.
Niewątpliwie z rozmowy z panią wynika, że jest pani osobą bardzo aktywną. Czy ma pani czas na jakieś hobby?
Tak, zdecydowanie. Myślę, że wcześniej to nie miałam kontroli nad swoim czasem. No, dzieci powiedziały, że jestem pracoholikiem, to fakt. Natomiast komórka mi dzwoniła wieczorem, ale w tej chwili już nie. Komórka jest wyłączona już wieczorem. Mam absolutnie czas na swoje hobby. Moje hobby to są kwiaty, to jest mój ogród, moja oranżeria i to są podróże. Także no naturalnie, poza tym jestem w ciągu w biegu, ale jednak mimo wszystko trzeba dbać o swoją kondycję, więc 3 razy w tygodniu biegam na siłowni, ćwiczę z trenerem. Myślę, że też muszę mieć bat nad sobą, bo trochę się rozleniwiłam, także to jest potrzebne. I masz wtedy energię, myślę, że ma się wtedy energię.
Ja mam wrażenie, że pani ma więcej godzin od nas, 24 godziny my mamy, ale
robię
pani
to,
chyba
to,
dostała,
to.
Tak. Nie zwalnia pani w ogóle tempa. Cały czas widać, jaką jest pani energiczną osobą. W ogóle mam wrażenie, że chyba jednak dostała pani o 12 godzin od nas więcej, bo
no, tak sobie
jest
liczę.
To nieprawdopodobne.
Bardzo możliwe. Muszę policzyć rzeczywiście.
Czy pani w ogóle wysypia się? Czy...
Tak, doskonale śpię. Absolutnie. Padam i śpię. Ale no, w tym wieku ja już muszę się wyspać, żeby dobrze wyglądać w miarę. Myślę, że po prostu mam dużo energii, jestem zdrowa. I myślę, że ta świadomość, że czas leci, nie zastanawiam się tak za bardzo, ponieważ nie mam na to wpływu przecież, każdy z nas. Więc nie zamartwiam się, nie liczę zmarszczek. Wstaję rano zadowolona, gotuję dobrą, zdrową kuchnię, piekę pieczywo własne, więc cieszę się tym życiem, że jestem zdrowa, że mam fantastyczne dzieci, wnuki również. Zresztą z dziećmi prowadzę razem biznes. Moja firma się dosyć rozrosła, więc moi 2 synowie również już prowadzą firmę, ja się zajmuję personalnie salonami, więc myślę, że podzielony jest biznes rodzinny. Jest dobry czas, więc trzeba się z tego cieszyć i żyć tym.
Chcielibyśmy zadać również pani pytanie od naszego słuchacza. Jaka z pani zawodowych aktywności jest obecnie najważniejsza?
Ojej, jak ciekawe pytanie, bardzo. Myślę, że jednak to moje perukarstwo jest moją taką pasją, dlatego po kilkunastu latach przerwy wróciłam, bo wcześniej, właśnie chcę jeszcze tak wrócić, że wcześniej prowadziłam szkolenie z zakresu przedłużania, ale brakowało mi perukarstwa, także wróciłam do swojej pasji i myślę, że taką moją pasją to jest to perukarstwo, to charakteryzacja do filmu, teatru, nawet z tymi indywidualnymi klientami spotykam się, rozmawiam, to jest bezpośrednia taka moja taka rzeczywistość. Oczywiście usługa dla kogoś, prawda? Bo tak to prowadzenie biznesu po prostu. Personalnie już nie jestem jakby zaangażowana fizycznie w biznesie, a tutaj to jest moja taka zawodowa pasja.
Kiedy zaczęło się z przedłużaniem włosów w Polsce? Kiedy było to boom?
To boom było w 93 roku, pamiętam, w listopadzie. W momencie, kiedy ja to wprowadziłam, to jeszcze tak było cicho, zupełnie wiadomo, o co chodzi. Pierwsza informacja była w radio SK, jeśli mogę powiedzieć.
Tak? Oczywiście.
Okej, więc to były pierwsze klientki, które były ogromnie zainteresowane. Miałam mnóstwo ciekawych zdjęć jeszcze z Anglii, ponieważ tam były wielkie gwiazdy, jak Julia Roberts i wiele innych gwiazd. No i nagle być może poprzez jakąś reklamę zaproponowano mi właśnie w Dzień Dobry TVN, to była Telewizja Polska, byłam gościem Mana i Materny, to był taki ciekawy program. No i naprawdę po tym programie to było absolutnie wielkie boom. To była taka ilość klientek, że po 2-3 miesiące czekały klientki w kolejce, bo ja jeszcze to wykonywałam z moimi pracownikami, wszystkich uczyłam. Myśmy pracowali do 12 w nocy nawet. Było ogromne zainteresowanie. Wtedy klientki chciały mieć długie włosy, piękne. Że tych klientek jest naprawdę dosyć dużo i są wierne, przychodzą przez tyle lat.
Co może pani poradzić osobie, która chciałaby się zająć perukarstwem? Gdzie iść? Gdzie się kształcić w tym kierunku? To jest kolejne pytanie od naszego czatownika.
Bardzo ciekawe, ponieważ ja prowadzę również takie warsztaty unijne dla nauczycieli ze szkół zawodowych fryzjerskich z całej Polski i bardzo ubolewam nad tym, że perukarstwo zupełnie zaginęło, zupełnie jakby znikło prawie z rynku, to się trochę odradza. Poprzez właśnie takie spotkania, zapraszanie nauczycieli ze szkół spowodowało właśnie, bo to, tam jest informacja na temat przedłużania, jak również perukarstwa. Zapraszam do swojej pracowni, prowadzę jednodniowe lub dwudniowe takie warsztaty dla nauczycieli. To spowodowało, że już coraz więcej osób młodych wie. Natomiast, no cóż, ja czekam, że jakaś młoda osoba z pasją, z zainteresowaniem przyjdzie do mnie do pracy i powie: tak, ja naprawdę chcę zostać perukarzem. Ja chętnie przyjmę, chętnie nauczę, natomiast młodzi ludzie są bardzo niecierpliwi. To trzeba mieć bardzo dużo pokory, bardzo dużo cierpliwości i poczekać trochę, żeby naprawdę nauczyć się. Ale jeśli jest zainteresowana taka osoba, zapraszam, przynajmniej zobaczy, jak to wygląda.
A takie zajęcia są prowadzone indywidualnie czy w jakiejś grupie? To, o których pani teraz
mówiła. Nie mam jako takiej szkoły, ponieważ proponowano mi rzeczywiście, że powinnam jakby stworzyć jakieś warsztaty czy szkolenia, a ja sobie myślę, że tak dużo mam zajęć innych, że już chyba na to nie mam czasu w tym momencie, tak sobie powiedziałam, ale chętnie się dzielę swoim doświadczeniem. Jeśli takie osoby będą chciały naprawdę nauczyć się, to z całą pewnością mogą przyjść i rzeczywiście pokażę, jak to działa, funkcjonuje. Pracownia jest na Chłodnej 218 w Warszawie. Uważam, że fajne, ciekawe miejsce, bardzo klimatyczne, takie specjalnie dla klientów, którzy potrzebują ciszy, spokoju i takiej intymności, bo to są ludzie, którzy oczekują właśnie też takiej właśnie usługi.
I kolejne pytanie z naszego radiowego czata. Słucham od dłuższego czasu i dochodzę do wniosku, że w wielu dziedzinach była pani pierwsza. Może otworzy pani swoją szkołę perukarstwa?
Tak, to ciekawe pytanie. Zastanawiałam się wielokrotnie. Miałam zresztą kilka propozycji. Natomiast ponieważ prowadziłam również takie warsztaty z zakresu perukarstwa dla nauczycieli do szkół z Polski, i rzeczywiście mnóstwo jest zainteresowanych, przyjeżdżają do mnie, do mojej pracowni szkoły z całej Polski. Za tydzień będę miała kolejną grupę, 20 kilku uczniów przyjeżdża z takich trzecich, czwartych klas. Ogromnie są zainteresowani, ponieważ ten zawód zaczyna znowu być wprowadzany do szkół. Właśnie perukarstwo. Dlatego ja się bardzo cieszę, że to się, że tak powiem, zaszczepiło trochę już w tych młodych osobach i są bardzo zainteresowani. Być może tak, zastanawiam się, muszę napisać program. Jeśli tak, to może nie szkoła, ale jakieś warsztaty takie trzymiesięczne, które to, bo perukarstwo jest bardzo złożonym zawodem, bardzo mocno. Natomiast z jakiego, że tak powiem, przedziału zawodowego mogę wprowadzić? I nawet wiem z jakiego, ponieważ może wykorzystać taka osoba sobie później to w swoim, czy w swoim salonie, czy też w swoim zawodzie, bo to jest bardzo pokrewny zawód.
A jest pani w stanie powiedzieć w liczbach, ile pani wykonała peruk?
Wow, nie liczyłam, ale ogromną ilość. To były czasy, gdzie ja bardzo mocno pracowałam, nie tylko za granicą, ale przecież i w Polsce. To były czasy, gdzie klienci czekali pół roku na peruki. Myśmy non-stop mieli zlecenia, myśmy robili również bardzo ciekawe rzeczy. Robiliśmy do cyrku, robiliśmy niedźwiedzie, ponieważ nie było możliwości kupienia takiego stroju niedźwiedzia. Robiliśmy nawet peruki dla małp do cyrku w Julinku. Bardzo ciekawe zlecenia były. Robiliśmy warkocze i peruki do Mazowsza, do Śląska. Nawet robiłam ostatnio zlecenie do Kanady, do Polonik Polski w Kanadzie. Właśnie takie warkocze słowiańskie i perukę, ponieważ oni jeszcze kultywują ten właśnie polski folklor. Więc myślę, że no, po prostu trzeba będzie coś zorganizować i dalej działać.
Czyli szansa istnieje. Kolejne pytanie. Czy oddając klientów swoim pracownikom, nie boi się pani, że coś pójdzie nie tak? Bo przecież nie ma pani kontroli nad tym, co w efekcie powstanie.
Absolutnie nie, mam pełne zaufanie do swoich pracowników, personel mam bardzo długo pracujący, tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli chodzi o fryzjerstwo, więc ja tutaj jakby moja działka, to nie jest mój zawód, prawda, natomiast ja bardzo, bardzo się uczę i bardzo kontroluję, co się dzieje, prawda, prowadzę biznes, więc jeśli ma się dobry produkt, pracownik jest dobrze przeszkolony, lubi swój zawód, więc on pracuje dobrze, to jest jego pasja i myślę, że o to chodzi. Natomiast jeśli chodzi o perukarstwo, tak, wtedy kiedy ja przejęłam peruki, wróciłam do zawodu, ja musiałam swoich pracowników przygotować na mój styl pracy. Być może jestem perfekcjonistą, jestem dosyć wymagającym szefem, ale to się opłaca, naprawdę, ponieważ peruka musi być wykonana perfekcyjnie, żeby trzecia osoba tego nie zauważyła. Także i teraz absolutnie mam zespół, którzy bardzo pięknie wykonują peruki. Ale przecież nie tylko moi pracownicy wykonują peruki, ja na zlecenie, bo jeśli mam na przykład do Teatru Ramada Nędzników, miałam zlecenie na 40 peruk. Perukę robi się 2 tygodnie, więc nie ma takiej możliwości, żeby 3-4 osoby wykonały tą perukę, tyle zleceń. Także ja również z Dalekim Wschodem współpracę mam również biznesową. Jeżdżę do Chin, oni mi wykonują włosy do przedłużania, peruki również na zlecenia. Także ja mam kilkaset peruk już gotowych produktów, które muszę mieć na magazynie. Z racji tego, że klient chory nie może czekać 3 miesiące na perukę, chyba że tak powiem, nosi już perukę wcześniej wykonaną przeze mnie, a kolejną zamawia. Perukę należy po prostu zamówić i czas oczekiwania jest 3-4 miesiące.
Mhm. A co jest najważniejsze, jeśli chodzi o umiejętności w zawodzie perukarza?
Myślę, że bardzo ważne jest jednak zainteresowanie, ta pasja. Jeśli taka osoba potencjalna zainteresuje się, jaki to jest zawód, czy ją to interesuje, to tak. Natomiast większość dziewczyn jednak idzie w zakresie fryzjerstwa, ponieważ, no mówiąc szczerze, przeliczając to na finanse, szybciej taka osoba po szkole 3-letniej czy jakimś stażu rzeczywiście ma tą pensję wyższą, jak jednak w tym perukacji. Tutaj jest wprawa, żeby wykonać perukę, trzeba jednak pracować, ręce muszą być wprawione, żeby szybko robić taką perukę.
Co według pani jest lepsze w przypadku łysienia? Czy pogodzić się z tym procesem, a może stosować koszmarnie wyglądające zaczeski, jak w przypadku pewnego komentatora sportowego?
No jeśli chodzi o mężczyzn, zdecydowanie jestem na nie, absolutnie żadnych zaczeszek, żadnych peruk, żadnych tak zwanych tupetów ani systemów. Uważam, że teraz naprawdę mają świetny czas, czy młodzi, czy starsi panowie. Naprawdę wystarczy ładnie, okrutko ostrzyc, czy nawet ogolić głowę i to jest okej. Okay, no.
Dziękuję.
Więc mężczyźni są absolutnie, myślę, przez kobiety tolerowane i lubiane i kochane, jak absolutnie to jest przyjęte. Natomiast ja mówię o kobietach, które mają przerzedzenia w górnej części partii głowy, mają problemy braku włosów. Wtedy należy to zasłonić taką właśnie wstawką, tak zwaną fibernet.
No to Damianie, pani Danuta wybiła ci z głowy ten pomysł.
Ja absolutnie nigdy nie chciałem. Zawsze podpytuję z czystej ciekawości, bo słyszałem różne porady, naprawdę różne. Nawet znam takich artystów, którzy przeszczepiali włosy, później nie wychodziło, w to miejsce robili sobie tatuaże, no różne rzeczy się działy. Ja doszedłem do wniosku, że po prostu pozostaje mi maszynka i cieszyć się z tego, co jest.
Zdecydowanie absolutnie jestem za tym. Mój syn też właśnie ma taką ilość włosów, więc jest maszynka, sam korzysta z jakby usług fryzjerskich w własnym zakresie, jest okej. Okay.
Pani Danuto, kolejne pytanie, co to jest ta trychologia?
No właśnie, zainteresowałam się, ponieważ jednak chciałam w swoich salonach prowadzić tak kompleksową pielęgnację włosów i skóry. Trychologia to jest taka dziedzina z zakresu leczenia problemu skóry. To nie jest dermatologia, tylko to są produkty, które jakby mają możliwości leczenia problemu skóry. Jaki może być problem skóry? Najczęściej jest to przetłuszczająca się skóra, wypadające włosy, bardzo często w związku z tym, łupież suchy, łupież tłusty, plackowate łysienie. To są te przyczyny najczęściej, z którymi spotykam się z klientami. I proces leczenia jest najczęściej następujący. Najpierw robimy badanie skóry i włosa specjalną kamerą diagnostyczną. Mamy program, który to właśnie określamy, jaki jest stan skóry, jaka powinna być zdrowa skóra, czy ona jest podrażniona, czy nie. Jest ogromny wywiad, ponieważ klient bardzo często nie wiem, no, czy niewłaściwy tryb życia prowadzi, czy niewłaściwe odżywianie. Naprawdę ogromny wpływ ma na skórę, na włosy i ten wywiad jest konieczny. Także ja współpracuję również z dietetykami, z dermatologiem, z endokrynologiem, z właśnie osobami, które są jakby ukierunkowane bardzo profesjonalnie w tym zakresie. A ja natomiast zajmuję się skórą głowy, po prostu zwyczajnie. Robimy taką dermobrazję skóry, tak zwany peeling, po czym później zaczynamy jakby leczyć ten problem. Bardzo często, bardzo szybko to ustępuje.
jest pani największym przedstawicielem firmy Dom w Europie. W 2000 roku odebrała pani nagrodę dla największego dystrybutora. W 2005 roku nagroda dla najlepszego przedstawiciela na świecie firmy Recun. Która marka jest pani bliższa, z którą pani bardziej się utożsamia, która jest ważniejsza? Chyba, że...
Obydwie, no ponieważ właśnie. Moje dziecko to było Dom, to było monofiber włosy, to było jako pierwsze w Polsce wprowadzenie przedłużenia włosów, więc to było duże przeżycie emocjonalne, zapoznanie się z tym tematem, nowym zawodem, w ogóle wejście w ogóle w ten biznes, prawda? Natomiast i jakby stworzenie sieci, prowadzenie szkoleń, to było wszystko, zaczynało od zera, to wszystko zaczęłam właśnie wprowadzać w tamtych latach. Natomiast firmę Rakun jakby już świadomie wprowadziłam, oczekiwanie klientów spowodowało, że wprowadziłam firmę Rakun, ponieważ to są włosy naturalne. Klientki chciały mieć możliwość wyboru, więc proszę bardzo, włosy monofiber dla pewnej grupy kobiet, takich a takich, w zależności od tego, jakie oczekiwanie, ale również włosy naturalne. Bo gro klientek nie chce włosów syntetycznych na głowie, przeszkadza im, poza tym to świadomość. Natomiast tutaj włosy naturalne są specjalnie przygotowane, preparowane i w różnych długościach, i strukturze i tak dalej. Także myślę, że Rakun to jakby trochę połączenie mojego zawodu perukarza, ponieważ to już są włosy, które ja przygotowałam, pracują też w Anglii, jak włosy sortowane, tak zwane włosy, przygotowanie produktu do pracy. Bo warkocz, który jest ścięty, on ma różną długość w sobie. Natomiast, żeby go przygotować do produkcji perukarskiej, on musi mieć wyselekcjonowane długością włosy. W związku z tym one muszą być wyprane, wyczyszczone, odkażone i tak dalej. I taki produkt my również przygotowujemy dla naszych klientów.
Czyli długi proces musi
tak, dosyć taki. Długi proces, tak, naturalnie. Dlatego ja mam różnego rodzaju włosy. Mam włosy standard, tak zwane włosy chińskie do przedłużania o strukturze grubszej. To są włosy najtańsze. Musi mieć taki możliwość klient wyboru, bo bardzo często młode dziewczyny mają proste włosy, dosyć grube, czy też przedłużone. Włosy europejskie są o troszkę grubszej strukturze. To też dla osób, które mają na głowie troszkę jednak grubsze włosy, prawda, bo no i włosy słowiańskie. Takich włosów jest najwięcej u nas w Polsce, ponieważ prawie 70% klientek ma włosy cienkie i delikatne. W związku z tym o takiej samej strukturze powinniśmy włosy założyć. I to właśnie ten włos słowiański najbardziej się sprawdza na naszych włosach klientek, że on jest cienki, delikatny, nie obciąża włosa i w dotyku jest bardzo miękki, nie pozbawiony łuski, także on się nie plącze, bardzo wygodny jest w użyciu.
Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Czy ma pani takie zboczenie zawodowe, że idzie pani po ulicy i obserwuje sobie ludzi i myśli, o, ta ma perukę, o, a ten ma tupecik?
Tak, zdecydowanie. Myślę, tak? Myślę, że każdy, tak, tak. Bardzo mnie to drażni. Bardzo często jest tak, że jeśli ktoś ma jakąś perukę, ona jest brzydko zrobiona, Boże, jak możesz takie chodzić w peruce? I chyba, że ktoś dla zabawy to nosi, to okej, okay, prawda, ale tak zwany tupet, który mówimy teraz systemy, prawda, bo to tak lepiej brzmi, u mężczyzn szczególnie, jeśli to jest widoczne, to znaczy, że źle. Bo proszę mi wierzyć, jeśli to jest dobrze zrobione, to ja nawet na swoich klientkach bardzo często zastanawiam się, czy to jest klientka, która ma swoje włosy, czy to jest klientka ta, która ma moją siateczkę Fiberne, czy też taki top mono, bo jest to po prostu niewidoczne.
Zdarzyło się pani podejść do takiej osoby i nie wiem, zwrócić uwagę albo doradzić?
Nie robię tego nigdy. Nie, jakoś tak, myślę, że to byłoby duże przeżycie dla tej osoby, jeśli ja patrząc na ich włosy, jakby no, zdradziłabym ich tajemnicę, bo to pewnie ta osoba jest przekonana, że to jest kompletnie niewidoczne, więc nigdy tego nie robię. No chyba, że przez trzecią osobę jakby z polecenia.
Z polecenia.
Tak, wtedy tak.
A czuje się pani spełniona zawodowo?
Myślę, że tak. Bardzo tak czasami tak, ten czas tak mi leci, że jeszcze chyba tak nie podsumowałam tego życia, ale ciągle coś robię i myślę, że to jest ciekawe bardzo. Stworzyłam z synami firmę, bo synowie skończyli studia, więc Tomasz starszy zajmuje się, jest dyrektorem finansowym, Marcin młodszy zajmuje się, jest dyrektorem sprzedaży. Także oni w firmie jakby zajmują się tym wszystkim i jakby dzielimy się obowiązkami. Także stworzyłam firmę rodzinną. Myślę, że ciekawe bardzo salony prowadzę w dalszym ciągu na dobrym poziomie. Otworzyłam pracownię, którą chciałam to zrobić. To kiedyś w tej pracowni, jako młoda dziewczyna w latach 70., tam pracowałam po powrocie i po kilkunastu latach przerwy wróciłam tam. To już jest moje miejsce i to jest już moja pracownia, więc myślę, że mam ogromną satysfakcję, że coś zrobiłam w swoim życiu, ale to, co lubię. I dlatego myślę, że ta chęć taka i pracy, i rozwoju, i ciągle coś jeszcze tworzę, jeszcze należę do tej grupy HC, francuskiego fryzjerstwa, gdzie z młodymi ludźmi, z super fajnymi dziewczyny młode, czy faceci, chłopcy, jak ja ich nazywam, tworzymy ciągle coś nowego. No teraz ta sesja w Paryżu i jeszcze mnóstwo innych rzeczy, także jeszcze mi się chce. Myślę, że to jest fajne.
No my w to nie wątpimy, bo patrząc i słuchając panią, to naprawdę tej energii jest bardzo dużo i w ogóle sądzimy, że jeszcze sporo do powiedzenia ciekawego będzie miała pani w Radiu Hertrendy za kilka lat chociaż. A myśli pani, że skoro mowa o rodzinie, za babcią wnuczek?
Też, znaczy tak, ja mam tak... trzech wnuków i jedną dziewczynę. Jedną dziewczynkę, Maja, Danusia ma na imię, Maja Danusia. Ona ma w tej chwili 10 lat, ale to było bardzo ciekawe takie zdarzenie. Maja miała 3 latka, przychodzi do mnie do firmy. Ja mam taki pokój, swój fotel, taki kołyszący się, więc Maja siada na tym fotelu i mówi tak, ja tu będę dyrektorem, więc ja już mam następcę.
A proszę powiedzieć, jakie są najmodniejsze upięcia na sezon 2014?
Upięcia. Właśnie bardzo ciekawe są takie lekkie upięcia, ponieważ takie bardzo klasyczne koki, często młode panie chcą do ślubu. Natomiast czy na studniówkę, czy na jakieś wyjścia, to są takie lekkie koki, lekkie warkocze. Fajnie, że warkocze wróciły do mody, ale takie luźne, kłosowe, takie trochę w chaosie. I myślę, że to jest takie lekkie i delikatne. Bardzo mi się to podoba.
Naszym i państwa gościem w dalszym ciągu pani Danuta Gonera. I jeszcze jedno pytanie. Chyba teraz o wiele lepiej się pani pracuje w tym zawodzie, tyle nowych produktów, możliwości.
Tak, absolutnie. Tutaj rozmawiałam z panem Ryszardem dzisiaj, jakie to były czasy 30 lat temu, prowadzenie salonu. To było kosmiczne.
Wyzwanie.
Tak, wyzwanie, gdzie farby L'Oreala profesjonalne przywoziłam z Londynu, gdzie w ogóle nie było firm profesjonalnych. Rzeczywiście to był kosmos. Natomiast teraz ogromny wybór, dobre profesjonalne produkty z całą pewnością. Zresztą widzimy po naszych klientkach. Klientki nie muszą wyjeżdżać za granicę. Poza tym klientki są odczytane, zorientowane, wiedzą, czego oczekują. I żeby prowadzić na dobrym poziomie salon, musimy mieć dobre produkty profesjonalne do pielęgnacji skóry, włosów, rytuały regenerujące włosy i tak dalej. Także super produkty teraz się fantastycznie prowadzi biznes.
Pytanie teraz tak zupełnie z innej beczki. Jak pani ocenia pomysły Hertrendy na wprowadzenie Radia Hertrendy, takiej inicjatywy, że jest rozgłośnia radiowa kierowana nie tyle co dla fryzjerów, ale dla klientów salonów fryzjerskich?
Absolutnie jestem za i jestem tutaj dzisiaj gościem, ale nie dlatego, rzeczywiście mówię, że tak, ponieważ jesteście jako pierwsi w Polsce, uważam, że fantastyczny pomysł. Jest po prostu, można bezpośrednio przekazać informacje, czy też współpracować na temat trendów, czy też na temat różnych wiadomości, co się dzieje. Proszę zobaczyć, że no, katalogi są katalogami raz na kwartał, czy rzadziej, natomiast takie radio spowoduje, że możemy bardzo szybko wiadomości przekazać, może być i fajna muzyka w salonie. Rzeczywiście wchodzę teraz do, że tak powiem, wprowadzam do swojego salonu również Radio Hertrendy. Myślę, że klientki będą zadowolone z tej muzyki i w ogóle z wprowadzenia takich przekazów wiadomości. Uważam, że super pomysł, absolutnie.
Dziękujemy pani bardzo za przybycie, za rozmowę, jaką mieliśmy możliwość wraz z Damianem poprowadzić wspólnie z panią. Damianie, miałeś jeszcze jakieś pytanie? Tak się... Czy nie?
Pytań mamy naprawdę bardzo dużo, ale myślę, że możemy je zostawić na następny raz, bo mam nadzieję, że pani Danuta będzie jeszcze...
Żeby pani się pojawiła
nie raz gościem Radia Hertrendy i mamy też nadzieję, że jako radio będziemy mogli zajrzeć do pani salonów.
Zapraszam serdecznie, jest mi bardzo miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce, właśnie w tej chwili wcześniej rozmawialiśmy na temat eventu, który będę wprowadzała w swoim salonie, więc zapraszam radio również, razem wspólnie coś zrobimy. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy panią gorąco. Pani Danuta Gonera była gościem Radia Hertrendy.
Dziękuję.